Witajcie w napisach końcowych. Omawiamy już przedostatni odcinek Gry o Tron. Po sezonie, który lekko mówiąc ma bardzo mieszane przyjęcie, szczególnie co do tej wielkiej bitwy, czy tego i tej super efektownej, nie wiem, czy sceny, czy wręcz całego odcinka trzeciego, no dostaliśmy ten, nazwijmy to, kolejny. Kolejny, który w jakiś sposób zapowiadał może duże sceny batalistyczne, może ogólnie jakiegoś rodzaju większy rozmach. No i dostaliśmy to i teraz pytanie do was, na ile jesteście usatysfakcjonowani? Ja zacznę od tego, że no, dużym plusem było to, że wszystko było widać. To jest na, tak. Na pewno coś, co mogę niezwykle pochwalić.
Nie trzeba było kalibrować ekranów.
Tak, tym razem nie trzeba było, chociaż jak widać z Grą o Tron jest różnie. A poza tym jak... Na razie tak ogólnie, jeszcze zanim przejdziemy do oczywiście konkretnych zmian charakterologicznych i elementów, chciałbym was zapytać, jak ogólnie przyjmujecie może przede wszystkim techniczne wykonanie odcinka, ale też jakie macie jakieś takie ogólne wrażenia po samym odcinku?
Ja bym powiedziała, że podobał mi się bardziej niż dwa ostatnie odcinki. I jeśli chodzi o ten właśnie techniczny aspekt, to tutaj powiedziałabym, że wręcz bardzo mi się podobało. Podobało mi się to, jak są zmontowane niektóre sceny, jak mamy te takie przejścia w końcowej już w sumie części odcinka, kiedy mamy ten wątek Ogara i Arii, jak mają te takie fajne ujęcia, powiedzmy takie bliźniacze dotyczące ich sytuacji. No podoba mi się całkiem to, jak, nie wiem, efektownie jest pokazane to, jak upada to miasto, dużo jakichś tych takich scen w pyle. Pod tym względem wydaje mi się, że no mnie się to dużo przyjemniej oglądało na pewno niż tę bitwę o Winterfell.
No bo się oglądało, nie?
Tak, ale raz, że jakby tutaj nie miałam wątpliwości, kto gdzie jest, co się dzieje, gdzie są, nie wiem, gdzie są na przykład wojska, gdzie się znajdują, z której strony ktoś nadchodzi, nadlatuje, jak to miasto jest na przykład położone. Wydaje mi się, że tutaj to było bardzo fajnie tak pokazane. No właśnie, nie wiem, wątki poszczególnych bohaterów, no ładnie ukazane, no a co do tego, co jest w tych wątkach, no to już przejdziemy później.
Radek, ogólne wrażenie?
No było całkiem ładnie, chociaż bo stopocznik robił w końcu to, co mógł w dzień i to na pewno pomogło, że było widać, było ładniejsze to rozstawienie wszystkiego, bo wiadomo, co się dzieje, mimo tego chaosu, to ta choreografia tego wszystkiego, tego rozburzenia King's Landing była całkiem niezła, ale kurczę, było dla mnie tego gore i tego wszystkiego trochę za dużo i to w pewnym momencie się było takie nudne, jak już ta Arya w tam zwolnionym tempie się buja pomiędzy tymi kolejnymi rozwalonymi murami i ci ludzie biegają i cały czas nie ma tej fabuły i cały czas miałem w głowie to, że zostało już ten, wiesz, najpierw, że dwa odcinki zostały, później, że półtorej odcinka, później odcinek się kończy, a tu dalej, wiesz, dalej nic nie ma zbyt ciekawego i cały czas jest takie domykanie wątków na siłę, nie?
Że myślisz, o tym zaraz pogadamy, jeśli chodzi o wątki.
Tak. I wyglądało to całkiem przyjemnie. Widać, że włożyli co więcej kasy, ale ten odcinek mnie tak strasznie nużył i ogólnie nie wiem, czy jestem wymęczony tymi poprzednimi odcinkami, ale kurczę, nie, jestem zawiedziony i oglądałem go już na siłę i teraz mam tylko nadzieję, że to się już skończy jakoś.
Nie ma opcji, następny odcinek skończy to wszystko.
Jeśli chodzi o techniczny aspekt, to był najładniejszy odcinek tego sezonu i w ogóle jeden z ładniejszych odcinków, jakie nam było dane oglądać od dłuższego czasu. Jasne, ciężko porównać to do na przykład bitwy Benkartów, bo to jest zupełnie inne wydarzenie, zupełnie co innego, ale właśnie tak jak Marta powiedziałaś, było to tyle, wszystko wiedziałem, gdzie się dzieje, mało tego, na tyle były różnorodne, były na przykład zbroje żołnierzy Lannisterów, że nigdy nie miałem wątpliwości, gdzie są Dothrakowie, gdzie są ludzie z północy, których tu poniosło, którzy to są nieskalani, w którym momencie są zażynani żołnierze Lannisterów, gdzie oni uciekają, gdzie biegną, gdzie Złota Kompania została wyrżnięta i tak dalej, i tak dalej. Pomimo całego chaosu na ulicy zawsze wiedziałem dokładnie, kto gdzie się znajduje, kto gdzie jest, jak to wygląda, co jest w danej chwili niszczone, co Smog w danej chwili pali, jakby wszystko dokładnie wiedziałem i pod tym względem trzeba przyznać, ten odcinek był naprawdę super, jakby techniczne wykonanie było na najwyższym poziomie, do takiego, do jakiego nas Gra o Tron swego czasu przyzwyczaiła, że widzieliśmy, że to nie jest ten serial zadychę zmontowany, gdzie ukrywamy co możemy, nie, tutaj bum, wszystko zobaczmy, każdy detal, jak to stoi. I pod tym względem ten odcinek robił na mnie naprawdę duże wrażenie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o domykanie wątków, no dalej jesteśmy w tym miejscu, jakby to wszystko wynika według mnie z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że bardzo niedobrze rozłożyli sobie czas na poszczególne wątki. Mieliśmy tego Nocnego Króla, który szybko został sprzątnięty, i po poprzednim odcinku rzekaliśmy, że wszystko jest gonione na szybko. Tutaj widziałem dosłownie domykanie w ten sposób. Jakby zacznę od wątku, który według mnie był absolutnie najgorszy i taki najbardziej pokazany, to był Euron Greyjoy, który nagle wynurzył się z wody. To jest ta rzecz, która mnie absolutnie najbardziej dobija, bo możemy mówić o innych rzeczach, zaraz pogadamy. O rozmowę oczywiście o Daenerys zostawimy na koniec, bo to będzie największe. Ale jakby Euron Greyjoy, to jest ta scena z Euronem Greyjoyem, to jest taki, to jest najlepszy obraz tego, co stało się z tym sezonem. Bo to jest na zasadzie taki tak, rozwalili mu statki, już on by mógł tam spłonąć. Ale musi być scena, w której on wyłania się z wody. To jest wyłanianie się z wody, to mówiliśmy w poprzednim odcinku. Jak to zawsze wszyscy z tej wody, kto ma wypłynąć, to wypłynie.
Dokładnie. Jak cholernie miejscu, daleko trzeba. Od tych statków, bo tam w tle było te statki widać, się, prawda?
Tylko po to, żeby nie zginąć po prostu spalonym na statku. Jakby, gdzie są ci sami ludzie, którzy parę sezonów temu nie mieli problemów z tym, żeby w jednym wybuchu katedry uśmiercić całą masę bohaterów, których znaliśmy do tej pory, lubiliśmy mniej lub bardziej, nie? Tutaj nie może być. Jest ogień smoku, ale nie ten Euron wyjdzie, żeby ponawalać się z Jaime'em, żeby zadać mu te parę ciosów, które na dobrą sprawę się zastanowiły, nie służyły niczemu. W sensie to, że Jaime został ranny, niczemu nie służyło kompletnie. I Euron zostaje zabity po to, żeby pokazać, że okej, jego wątek kończymy. I to jest jeden z tego, to jest dla mnie taki najlepszy przykład tego takiego odhaczenia czegoś dosłownie. I to mogę mówić o innych wątkach, ale ja zacznę od tego.
Tak, wiesz, żeby w ogóle Euron miał jakiś konflikt z Jaime'em, wiesz, obustronny. A to było tak, że Euron wiedział, kim jest Jaime. Jaime za bardzo, wiesz...
Nie bardzo tam, coś.
Nie kojarzył, kim jest Euron. Jakiś typ się wyłonił.
Zesłyszenia wody,
wiesz,
go znał, nie?
Jeszcze wyłonił się w miejscu, które miało być tym ukrytym, wiesz, tam jest ta łódka, tam jest to przejście do tej... Do zamku, nie? A tutaj wyłania się nagle. I w tym dokładnie momencie, w którym Jaime tam przechodzi, a miał tylko przejść koło tego, nie? I tam się wyłania jak taki dziki Pokémon, z którym musisz, wiesz, walczyć, żeby go złapać. I to było tak bez sensu. Jeszcze z tym swoim, wiesz, wilkowo-zającowym wzrokiem od razu wyłazi, wiesz, o kurwa, Jaime Lannister,
bo jeszcze coś nie stało.
Zapierdolę go, nie? Ale to było tak bez sensu i tylko żeby odhaczyć śmierć Eurona,
tak,
nie?
Dokładnie, że tak czułem w tym momencie.
Tak, żeby on nie zginął na tym statku, bo mógł spokojnie zginąć, bo to był jego wątek zakończony, nie? Koniec.
Taka jakaś poetycka śmierć, wiesz, on zabił smoka, tak. I myślał, że jest kozakiem, bo ma te włócznie, okazało się, że wcale, te skorpiony, okazuje się, że wcale nie, ginie spalony na swoim statku, jakby
tak, dokładnie.
Kogokolwiek by to bolało.
Ej, a tu jeszcze... Ale wiesz, on musiał powiedzieć ten swoje ostatnie zdanie, też takiego, wiecie, wilana kreskówkowego, wahahaha, zabiłem Jaime'ego Lannistera, tu tak umiera Kingslayer, nie?
I to w ogóle, żeby tylko dodać jeszcze trochę tego gore, jakby było za mało w całym odcinku, wiesz, tego plucia krwią, tego lania się,
który
gdzieś tam przelewania
po soki. Jakby myślałeś, że to, że Jaime dostał dwa razy sztyletem gdzieś tam w brzuch, czy pod żebra, czy gdzie on tam dostał, to będzie miało jakąś konsekwencję. To nie miało żadnych konsekwencji.
Tak, ja myślałem, że go góra zabije albo coś, wiesz, przed sesji i to
cokolwiek.
W niej coś pęknie i się zmieni, a to zupełnie nic. To i tak doprowadziło do tej sceny, do której miało doprowadzić.
I jakby on był cały i zdrowy, skończyłby w tym samym miejscu. Jakby.
Dokładnie.
Więc to było, nie wiem.
Ale jak mówimy o Jaime'im, czy was nie irytuje to, jak bardzo jego wątek ciągnący się przez 8 sezonów został po prostu taki zarżnięty w tym odcinku? Pamiętam, że omawiając poprzedni odcinek, my byliśmy 100% pewni, że on jedzie tam po to, żeby zabić Cersei, żeby jakby ten domknęło się to jego odkupienie.
Chociaż.
Tak, a on tu jedzie jak ten ostatni frajer, który nie nauczył się niczego przez ostatnie 10 lat, czy ile tam minęło w ramach serialu. Ojej, po co były te ostatnie 2 czy 3 odcinki? Jakby...
Nawet nie 2-3 odcinki, ostatnie 2-3 sezony.
Mam flashback z Hałemiecie Rmady, gdzie
Jaime się uczy, wiecie, że Jaime się uczy pewnych rzeczy, nie? Że się zmienia, że mieliśmy już tą przemianę wiesz, że już, o kurczę, on się zmienił, on jest tym rycerzem prawdziwym, nie? A tutaj nagle jedzie, ho, 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 moja Cersei, idę do niej,
tak, ale
ho, ho, ho.
Nawet już... Ale wiecie, ten moment, jak on ją zostawia, to był ten ważny moment na koniec poprzedniego sezonu. No i właśnie i wszystko to, co wydarzyło się z jego postacią w tym sezonie, to wszystko można sobie tak skreślić. Tak jakby on w ogóle nie wyjechał z King's Landing, tylko sobie tam siedział cały czas, też by sobie razem tam uciekli, zawaliłby się na nich dach. Jakby nic by to nie zmieniło, nie?
To wyglądało tak, jakby scenarzyści mieli jakiś inny pomysł przez te sezony czy coś. A w tym ostatnim dostali te notatki od Martina, a tam, że wiesz, że Jamie jest znowu w Cersei i trzeba szybciutko doprowadzić do tego,
albo
nie?
Wręcz nie. Ja mam bardziej flashback z całym Mitchermanem. Mam wrażenie, jakby zakończenie Jamie'ego zostało napisane wiele sezonów temu. Potem doszły cały ten jego rozwój jakby powiązany z książkami. Najwyraźniej nie przeczytali książek, jak pisali jego zakończenie. I on nagle, mówię, w Hałem Czermale miałem dokładnie to samo, kiedy zakończenie było już ustalone na długo przed zakończeniem sezonu. I to dokładnie tak samo. I ten Jamie nagle... On niczemu nie służy. Jakby jego wątek jest... Nic nie znaczy. Nie jest do niczego potrzebny. To ostatnie jego spotkanie z Cersei... No jest. Nie wiem.
Nic nie zmienia, prawda? Dla niej, dla jej postaci. No.
Jakby nie ma nawet tych emocji w tej końcówce. I nie wiem, już lepiej by było, gdyby on tam został z Brienne i właśnie było pokazane, że to jest gość, który kompletnie się odciął od tego życia, czy coś w tym rodzaju. To chociaż byłoby pokazana jakaś przemiana, czy coś w tym rodzaju. Albo właśnie tak jak mówię, żeby przyjechał i na przykład zanim doszło do całej tej akcji, próbował przekonać Cersei. Gdyby on się tam dostał odrobinę wcześniej. Ale musieli go zamknąć bramę przed nosem, żeby mógł odhaczyć swój bezsensowny pojedynek z... Nie wiem, to jest największy zawód, bo Jamie był najciekawiej rozwijaną postacią od dłuższego czasu.
Tak, ale w ogóle to wiesz, ten moment, kiedy trafiają Cersei na tą zawaloną, na to zawalone przejście cegłami. I to było zupełnie tak bezcelowe, nie? Że oni zostają i zostają przygniecieni i... No wiesz, niby spoko scena, że zginęli w taki przypadkowy sposób, nie? Że się zawaliło na nich cała ta krypta, jeszcze ta krypta ze smokami, nie? To... Ale z drugiej strony to jest zupełnie bezcelowe, bo Cersei nie ma... Żadnej nie poniosła, wiesz, znaczy zginęła, poniosła taką karę, ale wiesz, ale nic z jej postacią się nie działo w tym sezonie, zupełnie. Oprócz seksu z Euronem, nic. Nic się, naprawdę, ona nic nie robiła innego w tym sezonie. Ona stała tylko i patrzyła na miasto.
Na tym balkonie.
To jedyne, co robiła przez wszystkie odcinki. Tak samo Jamie. Cały jego wątek został też pogrzebany razem z Cersei.
Pogrzebany.
Dokładnie. I mówię, to było zupełnie bezcelowe. I ten cały rozwój, mi jest naprawdę tego szkoda, bo przez wszystkie nasze rozmowy poprzednie mówiłem, że oj, Jamie dostanie tą swoją scenę. Jamie jest najlepiej rozwiniętą postacią przez wszystkie sezony. A teraz muszę to odszczekać, bo ten
ale też jakby, jakby nawet wymyśleć jakąś śmierć dla Cersei, to było 50 tysięcy lepszych sposobów. Mogła na przykład uciec i umrzeć przy porodzie. Nienawidziła Tyriona całe życie za to, że jak on się urodził, to ich matka umarła. Mogła uciekać i nie wiem, przypadkowi ludzie mogli ją gdzieś zabić na ulicy, czy coś takiego, co byłoby już dużo bardziej takie karma, jak ona zawsze pomiatała tymi ludźmi i teraz ci co mówi jej shame, gdzieś tam ją po drodze zabijają, czy coś takiego. Można by wymyślić jakby masę sposobów, które w jakiś sposób domknęłyby jej wątek. Jakakolwiek śmierć, która w jakiś sposób by ktoś by mógł ją zdradzić, coś w tym rodzaju, jakby ktoś może mówić, że Gra o Tron słynie, że nagle ludzie zabija. Nie, bo właśnie chodzi o to, że masz na przykład Neda Starka, który umiera przez swoją naiwność, gość jest po prostu tak szlachetny, że każdemu daje drugą szansę i to go zabija. Rob Stark, który popełnia błąd i podskakuje Freją i w ten sposób jest zdradzony i tak dalej. Te wszystkie jednak śmierci to nie były takie, że ktoś, nie wiem, idzie i cegła spadła mu na głowę i wiesz, i się przewrócił, tylko one gdzieś tam jakoś dopełniały ich wątek. A ten wątek Cersei po prostu uciekła i się na niej w sufit zawalił. No, nie wiem, ja to jakby w żaden sposób nie jest... Nie czuję, że to Cersei jakby, że to powinno być Cersei.
Tak. Jeszcze no w ogóle, tak... wiesz, jeszcze udało jej się jednak coś osiągnąć, bo zginęła w ramionach ukochanego, nie? To zawsze coś, patrząc na te wszystkie postaci. To też nie pasuje do tego, jak Cersei powinna skończyć.
Każdy z nich też
robiła,
jak poszło
tak,
w swoją
jak Jamie
stronę.
Powinien skończyć. No właśnie ja sobie wyobrażam, że nawet jeśli powiedzmy, no w jego charakterze dałoby się jakoś uzasadnić, że no nie wiem, mimo prób nie potrafi się zmienić i jednak kocha tę siostrę w ten taki patologiczny sposób, to niechby, nie wiem, niechby zginął właśnie faktycznie gdzieś, nie wiem, na jej oczach, albo niechby próbował ją przekonać, ona się odwróciła od niego, niechby on zobaczył na końcu, że jednak popełnił błąd wybierając Cersei, a ja mam wrażenie, że on taki umierał jednak też trochę no w ogóle nie w charakterze postaci, tak? Już nie w tym punkcie, dokładnie, do którego jakby go scenarzyści doprowadzili. Takie... Najlepsza teoria, jaką słyszałam, to taka, że George Martin podesłał scenarzystom jakieś takie, wiecie, trollowe notatki, tylko żeby oni myśleli, że to się tak miało skończyć, a on ma gdzieś, wiecie, tę swoją lepszą wersję, którą teraz będzie mógł spokojnie wypuścić i wszyscy będą zachwyceni.
No, nie wiem, to jest tak, to jest największy zawód dla mnie odcinka, jakby koniec Cersei. Bo nawet myślę o innych śmierciach, nie? Tywin Lannister, który zginął z rąk swojego syna, którego nie docenił. Jakby każda śmierć, nawet ta nagła i nieprzewidziana, mówimy o tych ważniejszych tak jakichś postaciach, mogła być nagła, ale jednak kryło się za nią coś więcej, bo jakaś epickość się za nią kryła, jakaś może karma, jakaś nauczka, każda z tych śmierci coś ze sobą niosła. Natomiast, no, nie podskakuj kobiecie ze smokiem, bo przywali się na ciebie sufit, nie wiem. Szukam czegokolwiek tutaj w tym, no dobra, ale no, to nie wyszło. Okej, to jak jesteśmy jeszcze w Królewskiej Przystani, to co sądzicie o starciu Cleganów? No bo to było coś, na co wiele osób czekało. Jest ten moment, kiedy wreszcie się ścierają, to jest taki niby fanserwis, ale z drugiej strony myślę, że wszyscy byliby rozczarowani, gdyby jednak nie... Jest taki... Są te elementy fanserwisu, które wiesz, jakby nie możesz mieć za złe, co wręcz trochę wymagasz na twórcach, że no musi do tego dojść. Więc jak widzicie to ich ostatnie starcie Cleganów?
Wydaje mi się, że lepsze jakby takie już konsekwentne doprowadzenie do czegoś, nawet jeśli wszyscy się tego spodziewają, niż zrobienie czegoś takiego, jak właśnie omówiliśmy w przypadku Jaime'ego. To znaczy, no cały wątek Sandora zmierzał do tego, że on za wszelką cenę chce po prostu zabić swojego brata. No i to mu się udało. Sprawdziłam w naszych ankietach i wszyscy obstawiliśmy źle, bo wszyscy obstawiliśmy, że Hound przeżyje, a tylko Góra zginie. No tu prawdopodobnie obaj zginęli w płomieniach i nie ma już co zbierać. No dla mnie to był jeden z tych lepszych elementów tego odcinka, no to znaczy poświęcono im dosyć dużo czasu ekranowego, było już parę tych momentów, kiedy wydawało się, że no jednak ten Góra, zombie Góra będzie Górą. Podobało mi się strasznie, jak na początku ten Clegane, wiecie, Gregor Clegane jest taki już tak zapatrzony jakby w to, że tu przyszedł ten jego brat i że jakby ta zemsta zaczyna go palić, że mimo, wiecie, przywiązania tam, nie wiem, do swojego twórcy, związania jakąś tą magią czy czymś, do spełnienia rozkazów Cersei, on po prostu jest w stanie się jakby spod tego wyrwać. To jak on po prostu zabija Qyburna jednym ciosem. To była fantastyczna scena i to jak tam ignoruje Cersei, którą jeszcze przed chwilą no to własnym ciałem osłaniał przed gruzami. No i też ten wątek pożegnania Hounda z Arią też wydaje mi się, że jakby ze strony Hounda bardzo fajnie to wyszło, że on jej każe wrócić i tak dalej. Jakby wątek Arii w tym odcinku nie ma sensu, ale wątek Hounda dla mnie jest jednym z tych ciekawszych i jaśniejszych punktów odcinka.
Jedyna rzecz, która poprawiłaby mi jeszcze tę walkę, to gdyby Hound wbiegł z górą w ogień, bo w sensie widział go wyraźnie, bo to jest ten gość, który zawsze panicznie bał się ognia i gdyby mieć scenę, w której po prostu już ten jego, nazwijmy to berserk i nienawiść do brata przeważyłaby do tego stopnia, że gość by wbiegł. No niby na końcu wpadli razem w płonące miasto, więc gdzieś tam ten element płomieni się pojawił, ale to jest tak naprawdę mały zarzut do tego, że gdzieś tam chciał więcej. Natomiast cała scena była super. Clegane jest jednym gościem, którego przynajmniej wątku nie spieprzyli do końca. Tak jak mówisz, właśnie pożegnał się z Arią, Aria mu podziękowała, to też było bardzo fajne i to jest gość, który był spełniony, bo w tym całym swoim debilnym, beznadziejnym życiu uratował tą jedną Arię dwa razy w sumie, teraz ją namówił, żeby odeszła, żeby nie szła na śmierć. To jest gość, który chciał dopaść tego swojego brata. Jak podoba mi się ten motyw, kiedy Góra ściąga, znaczy mu spada ten hełm i on mówi, że dla mnie zawsze tak wyglądałeś w sumie, że teraz dopiero to jest swoje prawdziwe oblicze, zawsze byłeś potworem. I wiemy, że Góra zawsze był potworem, jak nawet słyszeliśmy o rzeczach, które robił wcześniej z Elarią, z Dorne, księżniczką, nie? I te wszystkie akcje, które tam były. Qyburna śmierć jest świetna, bo to jest, jak mówię, że tam nie ma sensu. No, zabiła go istota, którą stworzył, nie? Stworzył sobie tego homunculusa, czy cokolwiek to było i jakby nie docenił tego elementu, tego ludzkiego, tego pierwiastka, który został w nim. I to kosztowało go życie. I to była ta jedna śmierć, która mi się podobała, bo to właśnie jest taki tak odpowiednio przeprowadzony wątek. No, został zmiażdżony przez tego golema niejako. No plus sama walka była spoko. Za każdym, kiedy widzisz, jak ten Hunt nie ma szans, jak on go tam przebija i nic się nie dzieje, jak mu kurde w oko wbija, myślę, no już chociaż jak mu w głowę wbije ten wiesz, to po wszystkim, ale nie.
Jak tam mówi, umrzyj wreszcie,
już wreszcie, nie?
Już zdychaj,
kurde.
Po prostu zrezygnowanie.
Więc to był dobry wątek.
Mi się jeszcze podobało, jak, wiesz, jak ta Cersei za nim woła, za górą, wiesz, no, chodź tu, wracaj, kryj mnie, nie? On, wiesz, on jej nie słucha, ona tak ręce składa i, wiesz, cichutko z boku gdzieś tam przemyka, żeby
popatrzy
nie, żeby
na nią tymi krwawymi oczami,
tak,
nie?
Tak, 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 ona się obraca i ona już wie, po cichutku, no. Ja też miałem jakąś tam nadzieję, chciałem, bo ja lubiłem Clegane'a, że jednak mu się uda wygrać i nawet jak zginie, to będzie tym, wiesz, który najpierw zabije brata, później jakoś zginie przemówi. Na przykład, czy coś, tak, tak. Ale samo to poświęcenie i to, że on za wszelką cenę chciał tą ostatnie swoje zadanie dokończyć, nie? Że miał tą jedną misję. Zabić tego swojego brata, że mu się to udało, to było naprawdę dobrze dopięte. I to jest jeden z tych wątków, które naprawdę miały spoko zakończenie. I w duchu postaci były, nie? Że on był całkowicie zaślepiony tym, żeby tego brata, wiesz, wpędzić do grobu i udało mu się.
I to jest ten jeden wątek, który jakby miał czas, bo jak mówimy, że niektóre wątki są pospieszone, wątek Clegane'a już został całkiem nieźle rozłożony na te sezony, bo mieliśmy ten motyw jakby tego niby okupu Arii, ale jednocześnie bronienia jej za wszelką cenę. Potem mieliśmy ten jego wątek próby odnalezienia jego życia i porzucenia zemsty w tej wspólnocie jakiejś. Potem mieliśmy tą niejako misję samobójczą za mur, bo czemu nie? I jakby to na końcu, że idzie zrobić tą ostatnią rzecz, którą zawsze chciał zrobić, ale po drodze ten wątek z Arią było tyle dobry, że on pokazał, że jakby po drodze zrobiłem coś dobrego, nie? Idę umrzeć, idę zrobić swoje zadanie, zrobić... ale odchodząc wie, że coś dobrego po sobie zostawia, że coś osiągnął, że nie był tylko tym ogarem, nie? Jak na niego Houndem, tym, na którym wszyscy wołali. Już nikt go nie nazywa Hound, już wszyscy mówią na niego Clegane w każdym momencie. I on jakby uwolnił się trochę z podbycia tym pieskiem na zawołanie. I...
W ogóle Arya na koniec mówi do niego Sandor, nie?
No. Mówi do niego Sandor, to jest bardzo ważne. I nawet nie Clegane właśnie. I zwróćcie uwagę, że to jest pierwsza misja w historii Clegane'a właśnie, którą on robi sam. Zawsze komuś służył, albo jechał, żeby dać okup, żeby coś tam wypełniał czyjąś misję, żeby coś tam zrobić. On tutaj idzie sam sobie wyznaczoną misję od samego początku do samego końca, egzekwuje, wypełnia i do końca jakby się jej trzyma. Jest pierwszy raz, może być panem swojego losu, nie? W tym jednym momencie, kiedy idzie walczyć z grą. Więc to jest to... ze wszystkich postaci jednego Sandora Clegane'a udało się przeprowadzić dalej. Dobra, to zapytam was jeszcze o inną śmierć w takim razie. Pierwszą śmierć, czyli Varysa. Jak, bo to już zaczynamy oczywiście zahaczać o wątek Daenerys i tego, co tam się dzieje. No ale siłą rzeczy, jeżeli mamy mówić o Jonie, Tyrionie i właściwie innych postaciach, które są tu związane, to już musimy przejść do wątku Daenerys. To może inaczej, Varys jest tylko częścią tego. To zapytam was, czy według was ta przemiana, którą widzieliśmy lekko w ostatnich sezonach, która tutaj nagle poszła z gazem do dechy Daenerys w szaloną królową, była dla was wiarygodna? Jeśli tak, to co o niej sądzicie ogólnie?
Znaczy dla mnie śmierć, zresztą tej śmierci Varysa, była całkiem nieźle przeprowadzona, bo to był facet, który zginął za swoje przekonania, nie? On zawsze szukał tego idealnego króla i chciał służyć temu idealnemu królowi, temu najlepszemu w tym momencie, nie? I on był całkowicie przekonany, że to jednak Jon powinien być tym królem, że nie Daenerys i dobrze te listy wysyłał, piękną kaligrafią się posługiwał, w ogóle jestem fanem Varysa, tego jak on tam, jak tam pichcił te listy, ale to mi się podobało, to było dobre podsumowanie jego wątku, zginął za to, co myślał. I jeszcze w ogóle, że wiesz, że Tyrion był tym, który to powiedział, nie? I on, zresztą Tyrion mu się przyznał. I to było też takie trochę szekspirowskie, nie? Że ten, który zawsze mącił, który zawsze miał tych swoich szpiegów, który zawsze kombinował najwięcej, został zdradzony, wiesz, przez tego gościa, który był mu najbliższy w tym momencie. On nigdy do siebie nikogo Varys nie dopuszczał, a jednak Tyrion stał się dla niego takim, wiesz, powiernikiem. Może nie całkowicie przyjacielem, ale jakimś powiernikiem, który mógł się wygadać, z którym mógł dyskutować, który był na jego poziomie, nie? I to mi pasowało, szczególnie, że to było fajnie zrobione na samym początku, to było dobrze nakręcone i z tym nie mam problemu. Naprawdę spoko.
Jeśli chodzi o wątek Daenerys, to przez te pierwsze pół odcinka ja byłam jeszcze całym sercem za Daenerys. To znaczy ten moment, kiedy ona jest po raz kolejny wściekła na Tyriona, kiedy mówi, że Jon Snow ją zdradził, to ja cały czas myślałam, nie no, ma rację, tak? No i prosiła go o jedną rzecz, prosiła go, żeby siedział cicho, bo wiedziała, jakie to będzie miało skutki. On się wygadał i to poprowadziło całą tę, wiecie, lawinę. I ja wtedy jeszcze przyznawałam jej rację. To jak się właśnie później oburzyła, że Tyrion, jak się o tym dowiedział, to nie wiem, nie przyszedł właśnie do niej z tą informacją, że już wie, tylko pierwsze, co zrobił, to pobiegł do Varys. Prawda? I znowu, i potem Varys zaczął wysyłać swoją korespondencję seryjną, wszyscy w kopii i całe Westeros już wie. No ale później, tak, no a później zadzwonił dzwon. No mnie się ta decyzja nie podoba, tak? To znaczy, jasne, wydaje mi się, że jeśli... jeśli ktoś będzie chciał, to może sobie ją jakoś tam umotywować, może szukać tych przesłanek, że nie wiem, już ostatnio to w co drugim odcinku nam przypominano, że halo, halo, Targaryenowie są szaleni i tam jak Bóg rzucał monetą, to coś tam i teoretycznie to miało gdzieś tam jakąś podbudowę. Pamiętamy też, no jak Daenerys potrafiła się strasznie zdenerwować w tych poprzednich sezonach, a to jakieś smoki zabrali, a to jak już je odzyskała i tak postanowiła tam spalić władców niewolników, jak to bezwzględnie, nie wiem, przybijała tam, wiecie, do tych krzyży władców, którzy tam, tyranów, którzy źle rządzili miastami. I to jakieś umotywowanie ma, ale, no, ale nie podoba mi się to rozwiązanie. Jakby wydaje mi się, że ono jest takie po linii najmniejszego oporu. I o wiele ciekawiej byłoby zobaczyć Daenerys, która, jasne, jakby w jakimś sensie po raz pierwszy robi coś wbrew decyzji doradców, czyli no nie czeka na jakieś tam te sygnały i tak dalej i atakuje, tak jak na początku zaczęła atakować te statki, zaczęła atakować mury, zaczęła atakować żołnierzy i to było super, to, że właśnie wcale nie czekała, aż od razu się poddadzą, tylko zrobiła coś po swojemu, była bardzo skuteczna, no ale ten moment, kiedy po prostu od tak zaczyna zabijać cywili i zaczyna niszczyć miasto, nad którym chciała panować, no to jest szalenie dziwne, no że co, Daenerys teraz chce już być królową 6 królestw, jedno jest jej zupełnie niepotrzebne, no przecież tam już nie ma co zbierać, a no nie wiem, to było dla mnie tak zbędne i wydaje mi się, że to było takie typowe, taka typowa zagrywka, żeby zaszokować widzów mimo wszystko, no.
Dany nie ma już w tym momencie żadnej szansy na odkupienie, jak pokazali tak. Nam te zwęglone dzieci.
Bo został jeden odcinek też.
Jeden odcinek, ale też gorsza niż Cersei. Cersei knuła, robiła tak, żeby ludzie, wiesz, wbijała sztylety w plecy, nie osobiście, ale i tak dalej. Wysadziła tą katedrę, gdzie byli jej przeciwnicy. Cersei nigdy nie doprowadziła do masowej rzezi cywili i zawsze respektowała, nie wiem, poddające się wojska. Zwróć uwagę, że za każdym razem, kiedy dochodziło do jakichś bitew, jeżeli jakiś ród się poddawał, to może jakąś głowę rodu tam jeszcze, wiesz, tam trzeba może kogoś tam no, chociaż nawet Cersei wsadzała ich do celi, no, ale dobra, powiedzmy, że gdzieś tam jakaś egzekucja by była, ale jakby nigdy nie paliła rodu, nigdy nie rzucano na wojsko. Jeżeli wojska pilotulowało, to Lannisterowie wcielali je do siebie, w sensie, okej, to teraz wasi... przejmujemy wasz ród, nie? Tam ustawiamy kogoś na czele i teraz my tym rządzimy. Natomiast, no, Daenerys poszła dużo dalej. I szczerze mówiąc, ja trochę tego nie kupuję, bo okej, były te wszystkie przesłanki, o których mówisz, tylko że one nie były nawet porównywalne do tego, co jakby tutaj się stało. Daenerys była zawsze osobą, która po prostu wierzyła w trochę, nie wiem...
przeznaczenie takie swoje.
Taki, nie? Wiesz, trochę może Hammurabiego kodeks, czy coś w tym rodzaju, bo mówisz o tych właśnie panach w Meereen. No tak, tylko że oni wcześniej to samo robili z tymi niewolnikami. Obdzierali ich ze skóry i przybijali ich do tych krzyży. Jakby ona tych krzyży nie wymyśliła. Ona chciała po prostu pokazać, że oni nie stoją nad nimi. Że nie ma tego rozróżnienia między niewolnikiem. Nie może być niewolnika jakby. Ona chciała to znieść. Był ten motyw, kiedy spaliła tych, którzy nie klękali przed nią, czyli rodzinę sama, ale z drugiej strony to też jeszcze był ten jeden krok. Właśnie, spaliła dowódców, ale nie powiedziała swoim ludziom, to teraz drżnijcie ich armię, jakby. Nie było tych ruchów. I moment, w którym ona stoi, siedzi na tym smoku i widzi, że ci się poddają, jakby, gdyby ona w tym momencie rzuciła tego smoka i ruszyła nim i spaliła czerwoną twierdzę,
tak, ja
w której znajduje
się
Cersei. Przecież ona mogła jak w prostej linii polecieć do Cersei, gdyby na przykład, wiesz, buchnął ogień prosto w ten balkon, gdzie tam Cersei ciągle stała, gdyby cała ta wieża, gdyby ona pokazała, że może symbol władzy, jakim był ta zawsze czerwona twierdza w środku królewskiej przystani, że go rozwala. To byłoby takie w stylu Daenerys. To byłoby takie, ona pokazuje wam, to jest monument ten, który tu stał, ja go rozpieprzam, stoję ponad nim. Wyrzynanie cywili...
To nie miało...
To jest tak out of character. To jest tak...
Zupełnie sensu nie miało. I było... Wiesz, tą postać była tak budowana konsekwentnie przez wszystkie sezony, że jednak mogłeś z nią sympatyzować na jakimś poziomie, a tu w jednym odcinku ona się stała zupełnym potworem i jeszcze mówię, jak są zbliżenia na te zwęglone zwłoki, jeszcze dzieci i już wiesz, że nie ma dla niej żadnego powrotu i kurczę, to było tak nagłe. Tak. Nawet jeśli były te przesłanki w tym sezonie, to to, jak była budowana w poprzednich, gdzie ona się naprawdę opiekowała tymi ludźmi, których, wiesz, wyzwalała i pochylała się nad nimi, a tutaj doprowadza po prostu do rzezi, to gryzie się strasznie. Już nie mówiąc o tym, że mieliśmy mówione o tym, wiesz, jak tam Cersei ma armię, że my straciliśmy tyle armii, nie poradzimy sobie, że tam mają, Euron ma statki, jest tak, będzie trzeba się przygotować, będzie ciężko.
Z tym też mam problem.
Tak, ona ma tym jednym smokiem pokonała wszystkich, rozwaliła miasto, rozwaliła wszystkie statki Eurona,
armia nie
rozwaliła
potrzebna.
Zamek.
Ci do Frakowie mogliby tam nie przychodzić, tam nie skalani.
Mieli 50 tych skorpionów i żaden nie trafił, nie? Tak jak poprzednio tam, nie wiem, 5 strzał trafiło, to teraz żadna, nie? Nawet na murach.
Tak. Wiesz, tam zabili smoka, ona się wróciła, już koniec, już trzeba czekać, już się trzeba przygotowywać. Smok zginął, wiesz, wielka, wielka akcja, nie? O matko, zabili smoka, ale przesrane, mają jednego smoka, mało ludzi, nie? A ona tutaj wbija, wszystko zniszczyła, wszystko. Ja mówię, czemu ona na początku nie przyleciała, nie rozwaliła tego?
W każdym mogła to załatwić, nie?
Tak, dokładnie.
W ogóle ten cały motyw, nie wiem, znowu to jest takie trochę lenistwo scenariusza. Gdyby oni chcieli nam pokazać bezwzględność Daenerys i pokazać motyw, której Cersei się nie poddaje i faktycznie Cersei, właśnie to jest jeszcze głupsze. Mówiliśmy o tym, że Nocny Król jest wytrychem tylko po to, żeby osłabić armię Daenerys. Nie był. Nocny Król nie był wytrychem po nic. On nie służył niczemu, bo nawet nie osłabił za bardzo Daenerys, jak widzimy. Daenerys nie jest ani trochę słabsza pod tym starciu z Nocnym Królem.
Nie potrzebowała ludzi w ogóle i ten smok wystarczył.
I o to chodzi. I mój problem polega na tym, że kurde, mieli to w zasięgu ręki. Mogli naprawdę powiedzieć, że ten Nocny Król osłabił i pokazać na przykład bezwzględność Daenerys w ten sposób, że ona jest gotowa spalić miasto, żeby dojść do Cersei. Na przykład, nie wiem, ten Drogon mógł być ranny w poprzednim odcinku, nie? Zabili tego Regala, to teraz Drogon jest ranny, nie może użyć smoka. I widzisz tą rzeź na ulicach, ale ciągle walkę. I jest ten motyw, kiedy Tyrion przechadza się po zwęglonych też trupach tej Złotej Kompanii i widzi zarówno martwych po jednej, po drugiej stronie i widzi tą rzeź. I sobie myślisz, kurde, na tym się oprzeć i pokazać, że Daenerys po prostu stała się osobą celu święca środki bardziej, na zasadzie takiej właśnie, że ona była w stanie skąpać w krwi ulicę, kiedy ci się, mimo tego, że się bronią właśnie Lannisterowie. Bo jakby, zwróćcie uwagę, jak bez sensu jest to poprowadzone. Do tej pory cały czas było mówione o tym, że możemy wziąć miasto głodem i wtedy oni się poddadzą. I jakby konflikt stał na tej płaszczyźnie. Daenerys mówi, nie ruszamy już, a Tyrion mówił, nie bierzmy głodem, bo wtedy mniej ludzi zginie i będzie kapitulacja, prawda? I teraz nagle okazuje się, że to w ogóle za okno jest, to jest nieważne. To cały ten plan, to cały konflikt moralny nie istnieje i nigdy nie istniał, bo można było sobie to zniszczyć od tak w każdej chwili. I teraz jakby to w ogóle znika, nie ma już tego całego motywu, ej, musimy przejść przez tych ludzi, żeby dostać się do Cersei, tylko nagle po prostu zabijmy wszystkich. I ja widzę w tym, wiem co chcieli scenarzyści prawdopodobnie zrobić, tylko to kompletnie nie działa, na zasadzie takiej, że kojarzycie motyw z Tywinem Lannisterem i piosenkę Deszcze Castamere i tam jak jeden z rodów bardzo beknął za to, że podskoczył Tywinowi, no to rozumiem, że mówiąc Daenerys do Jona mówi, dobra, to strach. Mówi, ma na myśli takim, że okej, rozpieprzyłam królewską przystań, zabiłam wszystkich, to teraz nikt mi nie podskoczy, bo będzie pamiętał o tym, co zrobiłam tutaj. Że zabiłam absolutnie wszystkich i teraz na zawsze będę miała rządy, bo wszyscy będą się mnie bali. I to by działało, gdyby ta postać była inaczej budowana. Ale jakby w tym trybie, to tak jak mówicie, to było i nagle stałam się zła.
No bo już dwa odcinki zostały, tak? No to już, szybko. Wydaje mi się, że spokojnie można było, tak jak mówisz, doprowadzić do punktu, kiedy ona jest szaloną królową, ale to w momencie, wydaje mi się, że to by lepiej działało, gdyby ona teraz, no tak jak mówiłam, właśnie spaliła te wszystkie wojskowe umocnienia i armię, poleciała na twierdzę, spaliła tam sobie Cersei, zasiadła na tronie i na przykład jakbyśmy wtedy widzieli, jak stopniowo pogrąża się w tym szaleństwie, przykładowo. I koniec końców jednak, nie wiem, trzeba ją usunąć, trzeba ją zabić, bo jednak okazuje się, że też nie jestem odpowiednią królową. To może byłby jakiś morał. Ale tutaj, jak ona po prostu ze sceny na scenę robi się po prostu tak szalona, że postanawia wybić wszystkich ludzi, którymi dopiero co chciała rządzić, no to co my mamy z tym zrobić, no?
Albo gdyby na przykład właśnie pokazać ogromne straty po obu stronach i pokazanie to na zasadzie, że Daenerys widzi, że traci masę ludzi, widzi, że z drugiej strony masa ludzi umiera, widzi, że masa cywili umiera i za wszelką cenę pokazać na przykład, że ani Cersei, ani Daenerys nie chcą się poddać i będzie na przykład, bo zawsze Cersei była tą gorszą i nagle pokazać, że jednak można je zrównać ze sobą i można pokazać to w ten sposób, że obie są tak zaślepione władzą, że kompletnie nie widzą nic pomiędzy. Ale tutaj jednym ruchem po prostu Daenerys stała się gorsza niż, kurde, ktokolwiek. Niż Cersei, niż... Nie wiem, kto mógł być niż... Kurde, ten Ramsay Bolton nie robił, kurde, takich rzezi.
No gorsza niż Joffrey, tak? Który no, był Joffrey, rozpieszczonym dokładnie. Dupkiem, ale on, kurde, no, kazał ściąć Neda Starka, nie? I tyle.
Bo czasem zdarzało mu się z kuszy strzelać do ludzi.
A tam, w zamknięciu nikt nie widział.
No, nie? Mówię, nie robił rzezi cywili na ulicach, żeby pokazać, jakim jest macho. Więc w tym momencie nagle ona stała się jednym ruchem gorsza niż ktokolwiek. I to tak nie działa, to po prostu tak...
Tak, szczególnie, że to widać, jak serialowi w tym momencie ciążą wszystkie poprzednie sezony. Jakby to nie był 8 sezon, tylko gdzieś 2, 3, to jeszcze by dało się to przejść. Jak ona by nie była tak rozwiniętą postacią i myśmy nie wiedzieli, ile ona już przeżyła, jakie rzeczy robiła, nie? A tu, jeśli ktoś ogląda to od pierwszego do ostatniego sezonu, no to widzi, że to się gryzie z tym rozwojem postaci, z tym, co ona przeszła, z tym, w jakim była momencie. Ja rozumiem, że ona może zwariować, może pójść drogą tego swojego ojca, nie?
I brata.
To może... Tak. I że mogli pójść w tą stronę. Ja też czuję, co oni chcieli zrobić, ale w tym momencie to się gryzie zupełnie z tym, co ta postać przeżyła. Nie działa, dokładnie, nie pyka. No.
Natomiast... To teraz zahaczmy o te wątki poboczne innych bohaterów, których gdzieś tam mieli. Z Varysem się zgodzę, Varys był fajnie poprowadzony. Czy mi się wydaje, czy Varys próbował w pewnym momencie otruć Daenerys, tak dane nam to do zrozumienia, kiedy przychodzi ta jego, która pracuje w kuchni i mówi, że ona nic nie chce jeść, a to spróbujemy jeszcze raz przy wieczerzy. Ja odniosłem wrażenie, jakby on próbował otruć Daenerys, w tym momencie już chciał się jej pozbyć, więc tu możesz właśnie jeszcze uzasadnić, że okej, próbował ją zabić, przegrał w tej grze, tak, więc zginął pierwszy. Bo jakby jeszcze rozmowa o tym i zabijanie kogoś za to, że o czymś rozmawia jest dziwne, ale kiedy faktycznie wchodzimy w to, że próbują ją otruć, jest powiedzmy uzasadnione pozbywanie się Varysa. Natomiast...
Znaczy, mogło być coś na rzeczy z jakimś właśnie niedopowiedzeniem, bo też John w żaden sposób na przykład nie oponował, nie, że ona znowu zabija człowieka, który był blisko niej, którego znał. Kurczę, mogli to naprawdę się do tego odnieść, że ktoś zauważył, że na przykład chciał ją otruć, że wyszło to, nie? Bo to by było bardziej uzasadnione i ta scena by lepiej jeszcze wyglądała
tak,
w tym momencie.
Tak, wtedy ten brak reakcji Johna, czy bardziej by pasował. Natomiast to, co się dzieje później też... Okej, widzisz tego Johna, któremu się nagle przestaje to podobać, tam zaczyna coś niby ratować ludzi na ulicy. Widzisz, że Davos z nim jakoś tam działa. To jest okej, to jest jakby w stylu tych bohaterów. Natomiast mnie też bawi to, jak został Tyriona wątek poprowadzony. Że on na początku jakby wydaje tego Varysa, potem wypuszcza swojego brata, co ma być odniesieniem, że wcześniej brat go wypuścił i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, jak to zostało tak raz przeprowadzone. W sensie już nawet Daenerys nie zwróciła uwagi na to, że Jaime'ego nie ma. I teraz, nie wiem, Tyrion też jest do odstrzału?
Chyba tak. Mi się wydaje, że Tyrion nie przeżyje finału.
No Tyrion sam sugerował chyba w rozmowie z Jaime'em, że albo jakby jego plan się powiedzie i Daenerys będzie mu wdzięczna za to, że właśnie wypuścił Jaime'ego, przez to Cersei się poddała, uniknięto rzezi miasta, no ale jak wiemy, no nie doszło do tego. Przy czym, no kurczę, jeśli Daenerys faktycznie jest już pogrążona w tym szaleństwie, to chyba będzie jej wszystko jedno, czy tam wypuścił Jaime'ego, czy nie wypuścił i tak wszyscy zginęli, tak?
Chyba, że Tyrion może przeżyć, jeśli ktoś zdąży załatwić
Daenerys.
Co zrobi Arya oczywiście, dlatego że i tu się zgodzę z tym, o czym Radek na początku mówiłeś, ten wątek Arii, jak biega po tych ulicach, jest tak przeciągnięty, ma parę ładnych scen z tym popiołem i tak dalej, jest kilka scen, w których myślę, oto całkiem ładnie nakręcone, ładnie wygląda, ale mam wrażenie, jakby ktoś takim młotkiem chciał po prostu we mnie bijać. Patrz, Arya, patrz, co ona widzi, co Daenerys. Dajemy jej motywację, żeby zabiła Daenerys. Jeszcze mało, to jeszcze jej damy motywacji. Patrz, spotkała kobietę na drodze. To patrz, zabijmy tą kobietę i to dziecko też. Mało ci motywacji, mało, to patrz, będzie patrzyła na spalone zwłoki.
Znakomicie wyglądało, wiesz, jak helikopter w ogniu. I naprawdę robiło wrażenie. Ale było tego o tyle za dużo, że zabierało, naprawdę mamy tak mało czasu do końca
sezonu. A wiesz,
sezonu,
po co to jest?
Tak, Tak, ale wiesz, ale to zabierało dokładnie czas innym wątkom, które można było rozwinąć, można było dopracować, można to było lepiej jakoś polepić, nie? A to było przyciągnięte. Jeszcze wiesz, jak masz tą scenę z koniem, gdzie ona idzie, patrz na tego konia powoli.
Pompeje, nie wiem, czy oglądaliście, tak, ale tak, to Pompeje po prostu tak bardzo.
Koń, tak, był tam też magiczny koń. Który...
Był tam też Kit Harington gdzieś, nie? Więc wszystko się spina.
I mówię, to wyglądało super. Całe te sopocznika, sceny akcji też działały, ale było tego za dużo. Jak już raz nam pokazali, jak to strasznie wygląda, drugi raz, ale w pewnym momencie robił się z tego taki gorefest i właśnie to epatowanie krwią i tym, że zabierało po prostu czas tym wątkom, które potrzebowały więcej miejsca, żeby ten finał naprawdę zadziałał i ten odcinek i następny, nie?
No w ogóle strasznie bzdurny jest ten wątek Arii, że dwa odcinki temu była, wiecie, tą najlepszą zabójczynią, która zabiła niepostrzeżenie Nocnego Króla, a tutaj przez cały odcinek najpierw idzie...
Ona idzie po
a
tą
potem,
Cersei.
Potem Hound jej mówi jedno zdanie, zginiesz. Co wcale, okay, come on.
Siemanara, wracam.
No to ona mówi, a w sumie, no w sumie masz rację, typie, nie? No to siemanara, tak? No, ale... I zawraca, przy czym, come on, ona zabiła Nocnego Króla, powinna móc powiedzieć, gdzie tam ona zginie, jakby poszła razem z nimi, zabiła te Cersei, to spokojnie by jeszcze zdążyła uciec dokładnie tą samą drogą, którą uciekała później. Jakby jakby rozumiem, że chcieli jakby ją oszczędzić tutaj widzom po to, żeby prawdopodobnie za tydzień mogła zabić inną szaloną królową, ale no to było wszystko takie na siłę, że... No nie wiem. Wiecie,
Aria jest tak niekonsekwentnie pisana.
Tak.
Właśnie jakby ten wątek, kiedy mieliśmy ten motyw z tą zmianą twarzy i tak dalej. I nawet w tym wątku jakby masa osób ma problem z tym, jak ona zabija Nocnego Króla, no bo jak ona się przekradła. Ale jakby na tym momencie próbujemy zawieść niewiarę, no bo ona nauczyła się przekradać dobrze, no bo była tam trenowana.
No miała 6 sezonów budowania tego tam, tak, rozwoju umiejętności.
I żeby sami sobie strzelić w stopę, żeby jakby jeszcze dolać oliwy do ognia i to jakby uzasadnić te narzekania fanów na ten trzeci odcinek, tu pokazują Arię jako osoba, która, wiecie, jak idzie po Cersei? O tak, o brama. Tak. Idę sobie po Cersei, zabiję sobie Cersei. Po prostu, wiesz, żadnego nie wiem...
Ale chociaż to dobrze wyglądało, bo była dobra muzyka, jak szli.
Ale tak idą potem, nie? A jestem asasynem, idę głównym bramą.
I z tyłu idzie Jamie. Tu. Ale wiecie, co było fantastyczne? Jakby mamy ten wątek Jamiego, który idzie po Cersei, nie? I tę jego bezsensowną, zbędną zupełnie walkę z Euronem, gdzie jest ranny. Byłoby fantastyczne, jakby właśnie wtedy Jamie zginął od tych ran, nie doszedł do Cersei, nie wypełnił tej swojej misji, tej swojej ostatniej, nie zobaczył się z nią i żeby do Cersei doszła Arya w przebraniu Jamiego.
Na przykład.
Wiesz, i w tym momencie, wiesz, widzi Jamiego w tych ostatnim chwilach swoich Cersei, nie jest szczęśliwa, wiesz, podchodzi do niej Jamie i sru, wiesz,
albo,
w brzuch.
Albo nawet lepiej, żeby jeszcze Arya...
I, wiesz, i zdejmuje wtedy maskę w końcu, bo ona tej maski, wiesz, ani razu nie użyła do tej
tak,
pory, nie?
Tak, tak.
Wiesz, ale tam mógłby się lepszy dialog poradzić, zobaczyć, wtedy Arya akurat mogłaby zobaczyć, że jest ta jedna rzecz, że Cersei miała ten ludzki pierwiastek w sobie, jaka była miłość do rodziny, nie? I ten element, ale i tak ją zabijać, oczywiście na końcu, ale jakby ten motyw, że nie wiem, na przykład, że ona mówi, że stałam się potworem, czy coś takiego, i ona na przykład mówi, wszyscy jesteśmy potworami w tym momencie, nie? Czy coś w tym rodzaju, że jakby wszyscy są. Ale no, Arya sobie poszła i to przykurzyło ją, oglądała, właśnie znowu, te motywy na ulicach.
Wiesz, wszystko by się wtedy zgrało, jakby naprawdę, jakby Arya, udająca Jaime'ego, ją zabiła. Cersei by nie miała tego dobrego zakończenia, w pewien sposób dobrego, że spotyka tę swoją miłość na koniec, w jego objęciach ginie, nie? Że ma ostatni widok, to jest jej brat, który nie jest jej bratem. I Arya, wiesz, też wypełnia się ta przepowiednia, której nie było w serialu dopowiedziane, ale ta książkowa, że zginie z ręki młodszego brata. Też by było w sumie, wiesz, sensowne. I to by działało. A tak to mamy tego Jamiego, który został ranny i do niczego nie prowadzi. Mamy tego Jamiego, który tam ściska się z tą Cersei i też oni ten... To jest tak rozdziobdziane wszystko.
Plus wiecie, no to, że Arya też przez ileś sezonów miała tę swoją listę. Na szczycie tej listy miała Cersei. To wiecie, no była świadkiem tej egzekucji własnego ojca, tak? Gdzie między innymi przez Cersei on tam ginie. I ona po jednym zdaniu od Hound, że może tu umrzeć, to ona stwierdza, a odpuszczam. Zamiast mu powiedzieć coś w stylu, wiecie, not today, albo po prostu, no, że jakby jest gotowa już na to, tak? W sumie dzięki, stary, to ja wracam.
Całe to przejście było zbyteczne wtedy, które też zabierało czas, nie?
W ogóle, a propos zabierania czasu i tego, co mówisz o Gorefest, jakby masz motyw, w którym Jon Snow widzi, co się dzieje i ratuje tam jakąś kobietę. Spoko. Potrzebna scena, żeby zobaczyć, jak się Jon tam sprzeciwstawia i na przykład, że wycofuje wojska, to może najwyżej Dany mieć w następnym odcinku do niego kosę o to, że wycofał wojska, ona nie rozkazała, nie? Masz Davosa, który tam gdzieś z nim biega i widzisz, że podobnie stara
się... Sieroty ratuje, jak zawsze
stara Davos, się powstrzymywać, nie? Tak, całą sprawę. Masz Tyriona, który przechadla się idzie po tych zwęglonych zwłokach i widzi to, okej, okay, też istotne, że to widzi, że się pomylił. No i Arya, która w jednym z tych momentów nawet jest stratowana i widzi na przykład tych ludzi, którzy są rozdzielani, kiedy giną. A potem masz 15 więcej scen, jak ludzie giną na ulicach, żeby dać nam do zrozumienia, że ludzie giną na ulicach. Jakby naprawdę nie załapaliśmy. Widzimy już, jak Daenerys na przykład jest ten motyw, jak ona zaczyna palić miasto i tak ładne takie szlaczki robi tym ogniem, nie? Tak ładnie sobie wypala, to jest powrotem. To chyba ja 3 razy widziałem, jak ten smok nawrotkę robi po raz kolejny. W sensie, po co? Po co mi to pokazujecie? Ja już rozumiem, widzę, jak cywile giną od ognia, już to zobaczyłem, naprawdę. Dlaczego po raz 10 widzę, jak dothrakowie tam kolejnych kolesi koszą na ulicach, czy coś w tym rodzaju. Po co znowu mi to pokazujecie, kiedy ja zdaję sobie sprawę, już mi to uzasadniliście. Uzasadniliście to bohaterom. Mi uzasadniliście, dlaczego uzasadniliście to bohaterom. Ja kolejnych 15 scen tego Gorefestu nie potrzebuję, przez to się zaczęło tak ciągnąć. Mówię, ja już od pierwszych momentów mówiłem, o widzę, już dają wątek Arii, spoko. Tylko, że to trwało 15 minut dawania motywacji Arii. Jakby już naprawdę nie trzeba jej mocniej motywować. To jeszcze by działało, gdyby to był sezon 5 i mówilibyśmy o środku sezonu 5, nie? I wiedzieli, że to gdzieś dalej pójdzie. Ale na przedostatni odcinek dawać autentyczne dłużyzny, kiedy i tak zapieprzamy z wątkami po prostu jak koń pod górkę, to... Nie wiem.
No i tak naprawdę zostało 80 minut tego serialu, w które trzeba upchnąć prawdopodobnie zdetronizowanie szalonej królowej, podomykanie wszystkich innych wątków, pewnie ktoś jeszcze zginie po drodze.
Jeszcze wiesz, jeszcze gdzieś są żelazni ludzie, nie?
Gdzieś jeszcze jest północ.
Zapomnę.
Gdzieś jeszcze jest północ, prawda? Gdzieś jeszcze jest Sansa, przecież chyba wątek Sansy się nie skończył, tak? Gdzieś jeszcze jest Bran, który po coś chyba jest w tym serialu, ja nie wiem.
Te wątki są właśnie strasznie pourywane i to już widzimy od dłuższego czasu. Albo są właśnie mamy te przeskoki myślowe w stylu, o Daenerys, boom, szalona. Albo mamy dosłownie takie momenty, gdzie wrażenie, że ktoś o czymś zapomniał. O Branie już zapomnieliśmy, siedzi tam sobie na tej północy, już walić to, że tam jest trójoką wroną. Nocnego Króla odhaczyliśmy, Jurona to odhaczyliśmy, wyszedł z wody, umarł. O Arii zapomnieliśmy, że ona jest umie zmieniać twarze i się przekradać. W sensie, o ile więcej w stylu Arii byłoby, jakby na przykład, nie wiem, podszyła się pod jakiegoś żołnierza Lannisterów po drodze i poszła dalej, czy coś w tym rodzaju. To jest dziewczyna, która potrafiła podszyć się wśród Frejów i cały ród wytruć, a tutaj... I mówię, to jest wszystko tak dopychane, masz wrażenie, jakby ktoś łokciem po prostu upychał już to, żeby tylko się zmieściło i czasem jakiś ładny widoczek jeszcze puścić. Więc może już tak trochę przechodząc do podsumowania... A może jednak zapytam was jeszcze ogólnie, dobra, to jak to się skończy? Tak jak myślicie już na tym etapie? Bo wiedziemy, Daenerys jest martwa, nie? To tak, nie ma tutaj na tym etapie nawet opcji, żeby przeżyła.
No prawdopodobnie zginie z ręki Arii. Jeśli nie, no to ja nie wiem, co foreshadowali przez 15 minut tego odcinka, pokazując właśnie Arię wśród tych trupów
zabiję
i zwęglonych ciał.
Bo twórcy, nie wiem, boją się, żeby za dużo dawać Arii, bo to też jest ten właśnie zarzut, że Aria, wiecie, rozwiązuje wszystkie problemy. Że przyjeżdża, zwróćcie uwagę, że jakby Daenerys tam nie niszczyła tej twierdzy, to Arya może by i poszła i zabiła tą Cersei, zabiła Nocnego Króla i teraz zabije Daenerys, no bo Arya jest... I twórcy już się tak okopali, że jakby nie mają dobrego wyjścia, bo jeśli Daenerys zginie z ręki Arii, no to będzie narzekanie i absolutnie uzasadnione, że no Arya no to jest problem solver, ona przyjeżdża do Westeros, dobra, o z tym jest problem, okej, następny. Jeśli na przykład z kolei Daenerys na tym etapie zginie na przykład rąk Jona, no to wtedy tak jak mówisz, właśnie straciliśmy dobre 15-20 minut odcinka, żeby pokazywać, jak Arya bardzo zła robi się na Daenerys, nie?
No z kolei jeśli Jon zabije Daenerys, to znowu będzie później moment, kiedy Jon mówi kolejnej fefnastej z kolei o sobie: nie, nie, ja tak bardzo nie chcę być królem, nie, nie, ja nie chcę siedzieć na tym niewygodnym, żelaznym krześle. I nie wiem, co wtedy powie, Sansa, chodź ty usiądziesz. No bo nie wiem, no, chyba że faktycznie, nie wiem, przetopi ten tron i powie: od dzisiaj demokracja. No tylko, że tam w tym mieście nikt nie żyje, więc...
I też, jeżeli nad tym się zastanowisz, to nagłe, bo jest te 7 królestw, to tak. Możesz sobie uznać, że John mówi, że dobra, to każdy niech rządzi sobie samo teraz. To właśnie pogrążyłby państwo w takim pieprzonym chaosie, dlatego że i jeszcze sobie wyobraź, że one sobie tam wszystkie prosperują, ale przecież masa z tych królestw została rozpieprzona przez wojny. Ledwo tak. Władców mają, ledwo się trzymają. Przecież wiesz, że za sekundę to już jedno sięgnie po inne i zaczną się za chwilę napieprzać między sobą. To też byłoby bez sensu.
To King's Landing jest całkowicie zniszczone. Tam jedyne ziemie, które jeszcze w miarę chyba prosperują, to tam, gdzie byli Tyrellowie.
No
tak?
Ten no Hagar.
Bronowi obiecali ten zamek, więc Bron sobie tam usiądzie. I tak się skończy serial.
Koniec serialu. Taki Bron
zostanie tutaj władcą Westeros. Do widzenia.
Radek, jak to się skończy?
Myślę, że Jon będzie z Daenerys, bo jeszcze smog jest, będą walczyć o smoka, wiesz, będą taś, ci, nie, kto będzie kontrolował smoka, ten kontroluje wszystko, bo smok jest w tym serialu największą bronią i smog jest zwycięzcą.
Chyba, że akurat
chciałbym, żeby smok siadł na tronie, to by było piękne zakończenie tego serialu.
Chyba, że akurat nie jest, chyba, że akurat masz włócznię lodowego króla, która trafia, albo
smok się zagapił.
Albo schowasz statek ze skał.
No, albo schować to jest. Kurczę, nie wiem już w tym momencie, to jest taki bajzel się zrobił. Ja naprawdę mam wielkie serce do tego serialu i próbuję dużo tutaj wybaczyć, bo się dobrze bawiłem na poprzednich sezonach, ale ten sezon to jest taki chaos i to nawet nie jest to, że ktoś powie, że o, narobiliście sobie jakiś w głowie własnych scenariuszy i bo one nie idzie po tym scenariuszu, który sobie zrobiłeś, to już jest źle. Ale nie, tutaj naprawdę widać wielki, wielki chaos, widać jakieś zamotanie całkowite charakterologiczne. Te drogi postaci, które były rozwijane gdzieś tam, są zagubione zupełnie i nawet nie chcę tutaj nic insynuować, co się może stać, po prostu chcę zobaczyć, co się stanie, bo tu jest taki chaos, że się może stać dosłownie wszystko. Nie wiem, jak Tyrion siądzie na tronie, też bym się nie zdziwił jakimś cudem.
W kwestii tego, co powiedziałeś właśnie o tych scenariuszach, no powiedzieliśmy właśnie przynajmniej 3 sposoby, w jaki mogłaby zginąć Cersei i jakby to też nie jest tak, że to musiałby być ten sposób. Po prostu ja osobiście jakby nie lubię, kiedy coś jest właśnie domykane, no naprawdę jest lepszy sposób na konfrontację niż wychodzący w idealnym miejscu Euron z wody i dźgający Jaime'ego nie sztyletem gdzieś tam i umierający. Jakby, no mówię, jest różnica między tym, kiedy mam swój jakieś tam własne wyobrażenie, jak to ma się skończyć w głowie, a jest różnica między tym, kiedy twórcy po prostu kompletnie olewają rozwój postaci, olewają jakąś przyczynową skutkowość, olewają jakby też pewien ton, który szedł do tej pory, to, że każdy, kto umierał, była to jakaś lekcja dla niego. Jakby każdy zwrócił uwagę, każda z tych śmierci, jeszcze raz powiem, czy Joffrey, nie? Który był dupkiem ostatecznym i został otruty na swoim własnym weselu. Każda z tych śmierci była jakoś prowadzona, tak? Wrażenie, że po prostu już twórcy stwierdzi, mamy mało czasu, rzucaj się pomysłami, okej, bierzemy.
Więc... Żeby skończyć jakąkolwiek pozytywną nutą, to ja tylko mam przekazać, że Łukaszowi się ten odcinek podobał, bo nie widział poprzednich 7 sezonów, a w tym przynajmniej coś się działo.
Ale nie dziwię się, dlatego że my narzekamy na jakby zarżnięcie kompletnie rozwoju postaci tego typu rzeczy, a ten odcinek, jak powiedzieliśmy na początku, był bardzo ładny. Więc zakładając, że nie masz pojęcia o tym, jak bardzo właśnie zarzynane są te wątki, jak nagle się kończą, jeżeli nie oglądało się poprzednich rzeczy i nagle mógłbyś sobie, wiadomo, jeżeli nie oglądasz, to sobie możesz samemu wyobrazić, jakoś nanieść na to. Więc znowu, ten odcinek, gdyby dopisać ogon zupełnie innym, to ten odcinek sam w sobie mógłby działać, prawda? To nie był źle nakręcony odcinek. To nie był odcinek, w którym były jakieś słabe dialogi. To nie był odcinek... No dobra, ciężko by dalej by mi wytłumaczyć scenę tą Eurona jakkolwiek, ale to jest pierdółka, to jest jakaś tam jedna scena. Natomiast całą masę rzeczy w tym odcinku absolutnie... To jest naprawdę sprawny odcinek. Po prostu tak jak cały ten sezon, no ni cholery nie klei się z resztą rzeczy, prawda? To nie przystaje. Ja, no więc tak, pozytywną nutą kończąc mogę powiedzieć, że był ładny. I wszystko widziałem. I wiedziałem, gdzie co jest. Jeszcze raz powtórzę. Ładny.
To ja jeszcze dodam, że podobała mi się rozmowa Tyriona z Jaime'em. była naprawdę piękna i podsumowała fajnie wątek tych braci, że wiesz, że Tyrion miał tylko tego swojego brata, że on też dla Jaime'ego był kimś ważnym i ładnie to zakończyli, ładnie. Przytulili się i to było bardzo spoko.
To jest kolejny odcinek, no, zabiją Daenerys, pewnie i Szarego Robaka też zabiją, bo tam koło niej stoi.
Nie, Czarny Robak przeżyje wszystko.
Szary Robak.
Szary Robak. Dla mnie już Czarny.
Ludzie nam będą pisać, że oni, nie wiem, jak się bohaterowie nazywają.
Nie, dla mnie już przeszedł poziom wyżej. Teraz już jest, wiesz, całkowicie w tryb Batmana wszedł, bo przetrwa wszystko, jest niezniszczalny. To jest już Czarny
zabiją.
Robak.
Może Daenerys zabije Tyriona, może... Ale szczerze mówiąc, ja trochę tak jak powiedziałeś na początku, już po prostu chcę, żeby to się skończyło, bo już wiem, że... Ja już nie widzę takiego scenariusza na tym etapie, który by mnie usatysfakcjonował. Jakby już za daleko zabrnęliśmy w ten absurd.
Ja mam nadzieję, że właśnie na przykład Jon weźmie Tyriona ze szmaty i rzuci go w Daenerys i właśnie Tyrion będzie miał na przykład dwa noże w rękach, wiesz, tak mu wbije całym ciałem. I to będzie idealne zakończenie. No czemu nie?
No. Wszystko może byłoby się zdarzyć na tym etapie. No,
ja myślę, że mógłby na przykład wbiec z beczką tego smoczego ognia. Mm. Jak to się nazywa, tak.
Tak.
Się wysadzić razem z Żelaznym Tronem i Daenerys. Bo czemu nie?
Coś. No będą się działy rzeczy, na pewno.
Okay. Tak.
No. Także to było nasze
bardzo zrezygnowani, jak widać.
Tak, to było nasze podsumowanie. Co tydzień będzie ostatni odcinek. Przypominamy, że we wtorek, dzień po... będziemy robić live'a o godzinie 20, gdzie razem z wami, w sensie oglądającymi nas, będziemy mogli sobie pogadać o Grze o Tron, o finale, o tym, na ile nas usatysfakcjonował, na ile nas nie usatysfakcjonował, na ile liczymy na to, że książka pójdzie w inną stronę i ogólnie pogadamy sobie z wami, jakby będziemy chcieli usłyszeć wasze opinie też o całym sezonie, o może nawet całym serialu i o tym, jak to poszło. Także zachęcamy, ale oczywiście w poniedziałek, jak zwykle za tydzień, pojawi się jeszcze nasze ostateczne omówienie finału, gdzie powiemy... Nie wiem jeszcze co, zobaczymy. Się okaże. Dobra, to na tym będziemy kończyć. Była z nami Marta Najman, Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski i oczywiście zapraszam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.